Przypadło mi w udziale znowu dzisiaj głosić, stać przed wami. Dzisiaj będziemy czytać słowo. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 13 wersetu do końca rozdziału, 36 werset do końca. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 13 wersetu. A Jezus, usłyszawszy to, oddalił się stamtąd łodzią na miejsce odludne, żeby być na osobności. Kiedy ludzie o tym usłyszeli, pieszo poszli za nim z miast. Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli: miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść. A oni mu powiedzieli: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On powiedział: przynieście mi je tutaj. Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te 5 chlebów i 2 ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom. I jedli wszyscy do syta i zebrali z pozostałych kawałków 12 pełnych koszy. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg. On tymczasem odprawi tłumy. Odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 4 straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. A uczniowie, gdy ujrzeli Go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: to zjawa. I krzyknęli ze strachu. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. Piotr odezwał się do Niego: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A On powiedział: przyjdź. Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa, lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: naprawdę jesteś Synem Bożym. I przeprawiwszy się, przybyli do ziemi Genezaret. A ludzie z tamtych okolic, poznawszy go, rozesłali wiadomość po całej okolicy i przyniesiono do niego wszystkich chorych i prosili go, aby mogli dotknąć tylko brzegu jego szaty, a ci, którzy dotknęli, zostali uzdrowieni. Drodzy, trochę w telegraficznym skrócie chciałbym ten tekst omówić. Jest to bardzo ważny tekst i ma wiele wątków, ale jest jedna główna myśl przewodnia. Pierwsza rzecz, o której myślę powinniśmy z tego tekstu wyciągnąć, to jest to, że Jezus, kiedy był zmartwiony, kiedy usłyszał trudną wieść, a wieść była taka, że ten, który go ochrzcił, który był jego krewnym, ten, który torował mu drogę, Jan Chrzciciel, został ścięty. Nagle został ścięty, nie żył. Więc pamiętacie, jak przy grobie Łazarza Jezus rozżawnił się w swoim sercu i zapłakał. Współczuł. Potrzebował jakby czasu na taką refleksję, na swojego osobistego czasu. Mamy czasami tak, prawda? Nie chcemy z nikim być. Nawet jeżeli jesteś w małżeństwie, to czasami potrzebujesz takiego momentu, w którym jesteś sam na sam z Bogiem. Jezus oddalił się, żeby jakby być sam. Ale kiedy wyszedł z łodzi, zobaczył tłum wielki, którzy czekali na Niego. Oni nie wiedzieli, że On ma problem. A może nawet wiedzieli, ale jak znam ludzi służąc Bogu, niektórzy ludzie jak mają problem, to się nie zastanawiają, czy Ty masz też problem. Znacie takie sytuacje? Tak ich boli, że potrzebują koniecznie pomocy. więc nawet stosują jakby troszeczkę manipulacje, żeby się z nimi spotkać, albo pomodlić, albo z nimi pójść, albo coś zrobić. Nie dlatego, że są źli, dlatego, że mają wielki problem, mają wielki ból. I Jezus, jest tu powiedziane, już nie miał czasu na relacje ze swoim Ojcem sam na sam. On się użalił. I zaczął z nimi rozmawiać. I zaczął ich uzdrawiać. I zaczął rozwiązywać ich problemy. Jezus był z tymi ludźmi. Nie był tak sobie. On był jakby w ich problemach. On był, żeby odpowiedzieć na te problemy. On się użalił nad nimi. Było wiele, wiele spraw różnych, a on w tym miejscu skoncentrował się na ludziach, którzy tam byli. Nie mówił do nich, naruszacie zasady. Nie mówił do nich, nie znacie się. No ja mam teraz problem, przyjdźcie za 2 dni. On rozumiał, że oni mają teraz i w tym momencie problem. Więc pierwsza rzecz, on widzi twój problem. Niezależnie od tego, jakie inne problemy są naokoło, Jezus jest zainteresowany twoim problemem. Jezus chce ci dopomóc i chce wyciągnąć swoją rękę i chce być z tobą i chce podnieść ciebie i ugruntować twoją wiarę i chce przynieść ci odpowiedź do twojego życia. Nie zawsze możemy to wziąć i nie zawsze umiemy to wziąć, ale On zawsze jest gotowy ci to dać. To miejsce o tym mówi. Następnie przyszli uczniowie, którzy mówili, miejsce jest puste, nie ma tutaj chleba, nie ma tu co jeść. Odpraw tych ludzi, bo ustaną, bo zemdleją, bo są głodni. Niech idą do wiosek sobie nakupić żywności. Wiecie, kiedy ja pracuję, moja żona już wie, że nie wolno mi przeszkadzać. To znaczy, nie powinno się mi przeszkadzać. Mogę nie jeść, mogę nie pić, po prostu jestem skoncentrowany na pracy, bo taką mam jakąś dziwną naturę, że jeżeli przerwę, to mi trudno do tego wrócić. I najczęściej to już później leży. Więc jak robię, to mówię, nie zaczepię mnie. Obiad może poczekać, kolacja może poczekać, ja muszę to skończyć, tak? Jezus jakby wiedział, że niektórzy ludzie jak odejdą z tego miejsca, żeby kupić sobie żywności, to niekoniecznie wrócą. Bo się rozproszą. Bo coś usłyszą, ktoś ich zaangażuje w coś i ich problem nie będzie rozwiązany, a sprawa nie została dokończona. Dlatego, kiedy czytamy to miejsce, najczęściej słyszałem kazania, bo Jezus chciał użyć to, co oni mieli, chciał zbudować wiarę uczniów. Ale ja myślę, że to nie tylko chodziło o to też chodziło, ale chodziło Jezusowi o to, że chciał dokończyć sprawę, którą zaczął. Biblia mówi, że kiedy Pan zaczyna dobre dzieło, to je doprowadza do czego? Do szczęśliwego końca, tak? Nie do jakiegoś końca, tylko do szczęśliwego końca, bo On taki jest. Kiedy zaczyna Ci nieść pomoc, kiedy zaczyna zaangażowany być w Twoją sprawę, to On chce dokończyć tą sprawę do końca. On Cię nie zostawi w połowie, bo ma inne zajęcia albo Ty musisz gdzieś odejść. On chce Cię zaangażować, chce Cię wyposażyć w tym miejscu, gdzie jesteś, dodatkowo jeszcze, czyli dać Ci jeść, zaspokoić Twoją tą bieżącą potrzebę, żeby tak naprawdę doprowadzić dzieło w Tobie do końca. Przez to też wykorzystał czas, aby uczniowie się czegoś nauczyli. Czego oni mieli się nauczyć? Wiecie, jak służę w kościele, to widziałem różne grupy ludzi. Są ludzie, którzy wiele by zrobili, żeby cokolwiek zrobić. Niekoniecznie dlatego, że Boga kochają, ale to są tacy działacze. Oni muszą coś robić, żeby zaistnieć. I jak zauważyłem, im bardziej ktoś został skrzywdzony przez swoich rodziców, czyli jakby nie zbudowano jego wartości i ten człowiek dobija się o swoją wartość, to rozpycha się łokciami. Chce cokolwiek zrobić, żeby zauważono go, żeby powiedzieli, słuchaj, dobrze to zrobiłeś, tak? Albo żeby sami sobie mogli powiedzieć, zrobiłem to, tak, się szczycić. U mnie na uczelni był, kiedy studiowałem jeszcze, taki lekarz, który skończył też studia prawnicze, więc tytuł magistra zdobył i miał napisane na swojej tej, nie wiem, wizytówce, tak, na drzwiach, tej płytce takiej informacyjnej, lekarz weterynarii, magister prawa i tam nazwisko i imię. I wszyscy, że przechodziliśmy, to się śmialiśmy. Po prostu powiedzieliśmy, facet coś ma z głową. Niby skończył dwa fakultety, ale coś z głową to ma, tak? Tak bardzo chciał się pochwalić. Wszystkie tytuły, jakie tylko były do wymienienia, które zdobył, to będzie wymieniał, tak? Bo tak naprawdę jest zranionym człowiekiem, tak naprawdę pewnie rodzice w niego nie zainwestowali i chce zaistnieć i kiedy sam wchodził do tych drzwi, to czytał, kim on jest i jego godność rosła, tak? Więc może to gdzieś tak jest, ale najczęściej jednak to jest grupa ludzi, nieduża w Kościele. Ale największą grupą ludzi są ci, którzy naprawdę Boga się boją, czy mają bojaźń Bożą, poprawniej mówiąc, ale nie widzą w sobie obdarowania i zdolności. Nie, ja tego nie mogę zrobić. Są inni, ważniejsi, zdolniejsi, inni, których Bóg może użyć, inni, którzy sobie radzą. I tak raczej ludzie stają z tyłu. Jak zainwestujesz w tego człowieka, go zmotywujesz, to okazuje się, że to jest bardzo fajny człowiek. Siedziała taka szara myszka gdzieś tam, nikt jej nie widział, tak? I nagle, jak zainwestujesz, ten człowiek potrafi dużo rzeczy zrobić. Jezus widział swoich uczniów, którzy nie do końca w pewne rzeczy wierzyli. Czy mieli do tego podstawy? No do końca już tak nie mieli tych podstaw. Bo chodzili już jakiś czas z Jezusem i widzieli Jezusa, który działa. Ile lat jesteśmy w Kościele? Może nie dzieją się u nas cuda na każdym nabożeństwie, ale jednak trochę tych cudów przeżyliśmy. Trochę Bożego działania doświadczyliśmy. Bóg dotykał naszych serc, przemieniał nasze umysły. Bóg okazywał się wierny. Czyli znamy swojego Boga. Zresztą Jan napisał w Ewangelii swojej, w 10 rozdziale, owce moje, mój głos znają, tak? Czy znają głos pasterza? I za obcym nie pójdą. Dlaczego znają? Bo go poznały, bo były z nim, bo doświadczyły go. Więc uczniowie znali już Pana Jezusa, ale kilka razy w Ewangeliach czytamy, i kiedy oni mówią, i to jest takie dziwne, teraz naprawdę wiemy, że jesteś Synem Bożym. To, co wcześniej nie wiedzieli, nie wiedzieli, za kim poszli, czy nie doświadczali Jego cudów, doświadczali, ale gdzieś jakiś znak zapytania w człowieku zawsze jest. Dlaczego On też więc nas rozciąga? Dlatego, żebyś zobaczył Boga Wszechmogącego i żeby w twoim sercu nie było już wątpienia. Bo Biblia powiada, kto wątpi, niechaj nie mniema, że cokolwiek otrzyma, tak? Kto wątpi. Diabeł przychodzi, żeby zasiać w swoje serce zwątpienie. A Jezus przychodzi, czy Duch Święty przychodzi, żeby zbudować twoją wiarę. Więc wydawałoby się, że Jezus postąpił nie okej, ponieważ powiedział, nie rozpuszczajcie ludzi, niech oni nie odchodzą. W domyśle, ja dokończę pracę z nimi, ja będę dalej z nimi pracował, błogosławił ich, ale też powiedział do nich, wy dajcie im jeść. No i oni się tak popatrzyli, powiedzieli, że mamy tylko 5 chlebów, a samych mężczyzn było 5000. 5 chlebów, co to jest 5 chlebów, tak? To nawet jeżeli ten chleb jest taki jak nasz, to pamiętam, jak miałem 18 lat, pojechaliśmy nad morze i byliśmy tacy głodni, rano wstaliśmy, wiecie, chłopcy rosną. Ja sam zjadłem 11 bułek i wypiłem 1,5 litra mleka. Nie wiem, gdzie się to zmieściło, ale się zmieściło, tak? Więc ja nie wiem, jak to było, ale wygrałem zawody. Zjadłem 11 bułek i wypiłem 1,5 litra mleka. A tam było 5 chlebów i 2 rybki. I oni powiedzieli, tylko tyle mamy. I rozkładali ręce. Ich jakby serce było zatrwożone. Oni ciągle jakby nie byli przełamani w środku, żeby wierzyć Jezusowi. Oni chcieli od Niego pomocy, ale nie mogli Mu uwierzyć do końca. Gdyby on sam bez ich udziału zrobił cud, byłoby okej, ale on czegoś od nich żądał. Bo widzicie, na początku Jezus sam robi rzeczy, ale po pewnym czasie żąda od nas współpracy. Współdziałaj ze mną, daj swoje chlebki, daj swoje rybki, daj swój czas, daj swoje pieniądze, daj swoje umiejętności, cokolwiek to jest, tak? To nie jest czas mówić, ja się nie nadaję. To świeckie przysłowie mówi, że na bezrybiu to nawet rak ryba, tak? Czyli nawet jeżeli kogoś nie ma, to Bóg potrafi cię tak uzdolnić, że nigdy tego nie robiłeś i zrobisz to i będziesz umiał to, bo Bóg inwestuje w ciebie. Jeżeli uwierzysz w to i wzrośnie twoja wiara, to wtedy okaże się, że na dalszy czas będziesz przynosił owoc. Więc Jezus mówi, dajcie im jeść, a później mówi, przynieście to, co macie. Więc pytanie następne, czy stwierdzenie, czy jesteś gotowy Panu Jezusowi dać to, co masz. To, co masz. Wiecie? Moja żona nigdy nie głosi kazań. Niektórzy mówią, że to kobieta nie powinna głosić. Ja mam trochę inne przekonanie, więc chciałbym, żeby moja żona głosiła, bo zwłaszcza, że ma co powiedzieć. Ale kiedyś prorokowałem do niej, Bóg chce, żebyś wygłosiła choćby krótkie nauczanie. I ona powiedziała, nie. Ja, jak staję przed publicznością, jeżeli będzie więcej niż 5 osób, to zapominam, jak się nazywam. Ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. To jest ponad moje siły. I pojechaliśmy na drugi koniec Polski i ja do niej powiedziałem, słuchaj, ja myślę, że Bóg chce cię użyć tutaj, a ona do mnie mówi, nie, ja nie jestem w stanie. Ale Bóg jest dobry, wiecie? Wszyscy wiemy, że jest dobry. Kiedy siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, nagle ona mnie złapała za rękę i mówi tak, a dasz mi 10 minut? Powiedziałem, a na co ci te 10 minut? Bo od kiedy weszliśmy, to we mnie jest jak ogień palący, słowo. I ja muszę to słowo im powiedzieć. To słowo jest dla nich. Powiedziałem, nie będziesz się bała? Ona mówi, wiesz co, boję się, ale ten ogień jest mocniejszy niż mój strach. Więc powiedziałem, masz 10 minut. Wyszła, wykorzystała je, chyba 12 minut mówiła, ale Kościół był tak poruszony, tak dotknięty, bo to było słowo dla tego Kościoła. Tak? I później, kiedy mówiłem, Halinka, możesz się przygotować gdzieś tam, powiedziała, wiesz, jeszcze ciągle mam strach, ale już nie mam takiego strachu jak kiedyś. Już mogę mówić, już coś zostało przełamane i jeżeli Bóg mnie dalej pociągnie, to będę w stanie to zrobić. Jeżeli staniesz Bogu do dyspozycji, jeżeli otworzysz swoje serce, powiesz, Boże, oto jestem, jak Jeremiasz, który powiedział, jestem za młody, a Bóg mu powiedział, nie mów, że jesteś za młody, bo do kogo cię poślę, pójdziesz. Cokolwiek ci każe powiedzieć, powiesz. Taki jest nasz Bóg. Więc On rozciąga ludzi, żeby ludzie wykorzystali obdarowanie, które zostało im dane. Może nikt ci nie dał szansy do tej pory wykorzystać tego obdarowania. Może do tej pory w innych rzeczach poległeś, ale Bóg wie, w czym cię użyć. Jeżeli przyniesiesz te swoje 5 chlebów i te swoje 2 rybki, to On to może pomnożyć. Do tego stopnia, że powiedzmy ponad 15 tysięcy ludzi się nakarmiło, tak? Ponad 5 tysięcy mężczyzn. Dzieci i kobiet na pewno było więcej. Tak? Do tej pory w Polsce poznałem jeden kościół, gdzie było więcej mężczyzn niż kobiet. A wszędzie jest więcej kobiet. Przynajmniej o 1/4, 1/3 więcej kobiet. Nie wiem, jak to jest, ale tak jest. Więc na minimum 15 tysięcy ludzi się najadło. Tak? Zebrano 12 pełnych koszów ułomków. Czyli jeszcze ileś ludzi mogło się najeść, tak? Ludzie, czy apostołowie, uczniowie byli w zachwycie. Dokonał cudu. Użył nas. Pomnożył to nasze. Ludzie się najedli. Halleluja. I myśleli, że On z nimi będzie na zawsze. A wiecie, co On zrobił? Powiedział, wsiadajcie do łodzi i płyńcie sami. A ja sobie pójdę jeszcze z tymi ludźmi trochę pobędę, a później do was dołączę. Nie wiem, czy wiedzieli jak, czy nie wiedzieli jak, ale On powiedział, później do was dołączę. Więc zaczęli płynąć. Czy Jezus nie wiedział, że będą mieli przeciwny wiatr? Czy nie wiedział, że fale będą duże? Wiedział. to dlaczego ich posłał? Bo czasami jedno doświadczenie, czy jedno pozytywne doświadczenie Boga nie zawsze czyni nas silnymi. Mamy doświadczenie Boga i wątpimy. Nigdy tak nie mieliście? Bóg uzdrowił wasze dziecko teraz i za dwa tygodnie, czy za tydzień znowu coś jest i rozkładasz ręce. Ile tych doświadczeń? Ile jeszcze będę się modlić? Ile będę jeszcze działać, tak? To nic innego, jak tylko zwątpienie. Więc płynęli i w środku nocy, gdzie byli, na środku morza, tam, gdzie są największe fale. Niedaleko było do brzegu. Daleko. A jego nie było. I kiedy już byli zmęczeni z wysiłku, bo płynęli ciągle pod prąd, pod wiatr. To nie jest fajnie płynąć pod wiatr, prawda? Modlimy się, nagle ulga w czymś. I ty jesteś rozgrzany do tego, żeby się modlić o większe rzeczy, a tu masz wiatr w oczy. Wszystko się sypie. Wszystko nie jest tak, jak trzeba. I mówisz, to jak to? Już tyle wojuję. A to nie dość, że noc, ciemna noc, tak? Jak jest burza i sztorm, to wiecie, że gwiazd nie widać na niebie? Wiatr przeciwny i jesteś dokładnie w środku morza. Na środku. Gdziekolwiek nie spojrzysz daleko. Nie ma wyjścia. To wcale nie napawa nadzieją. I nagle ze zmęczenia, myślę, wydawało się im, że widzą zjawę ducha jakiegoś. Idzie ktoś po wodzie. Kto chodzi po wodzie? Więc zaczęli krzyczeć. A on do mnie powiedział, to ja jestem. Przyszedł w najmniej spodziewany sposób i o najmniej spodziewanej porze. Tak? Przyszedł. Dochodzi do nich, ale Piotr mówi, jeżeli to Ty jesteś, to pozwól mi przyjść po wodzie. I poszedł. Doświadczył Boga jeszcze bardziej. Ale zaczął tonąć, bo wiary mu brakło. Kiedy Jezus wszedł do łodzi, akurat nie Mateusz tego tak nie powiada, ale myślę, że Łukasz może to odpowiadać tak. Natychmiast uspokoił falę i wicher, natychmiast przybili do brzegu. Przeczytajcie sobie. W innej Ewangelii jest opisane, że natychmiast przybili do brzegu, tak? Czyli po pierwsze powiedzieli, teraz naprawdę wiemy, że Ty jesteś Synem Bożym. Czy naprawdę wiedzieli? Nie. Im się tylko wydawało, że to wiedzą, ponieważ wiele razy później jeszcze wątpili, nawet kiedy im już wyraźnie mówił, że idzie do Jerozolimy, żeby go zabito i żeby odkupić lud, to oni jakby nie rozumieli, o czym on mówi. Nawet Piotr nie rozumiał, powiedział, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, tak? Czyli tak naprawdę nie do końca pewne rzeczy rozumieli. Coś już więcej rozumieli, coś więcej załapali, ale nie weszli głębiej. Więc kiedy Jezus wszedł do ich łodzi, natychmiast przybili do brzegu. Wydawałoby się, że ich problem jest rozwiązany, bo już nie ma fal i nie ma możliwości utonięcia, ale pojawił się inny problem. Oni przybili do brzegu tam, gdzie kiedyś Jezus już z nimi wylądował. Tam był człowiek, Ewangelia Mateusza podaje dwóch ludzi, którzy byli opętani przez legion demonów, tłukli się i łańcuchy rwali. I pamiętacie wtedy, kiedy Jezus uwolnił czy człowieka, czy ludzi, to zależy od ewangelisty, jak to przekazuje, oni powiedzieli, odejdź od nas. Odpłyń, nie chcemy Ciebie tu. Przestraszyli się. Zamiast korzystać z obdarowania, które Jezus ze sobą przyniósł, oni powiedzieli, odejdź. Czy czasami nie zastanawiacie się, dlaczego ludzie, którym niesiecie pomoc, modlicie się o nich i doznają tej pomocy, tak się lękają, że mówią, odejdź, nie chcemy słuchać, co mówisz. Nie chcemy słuchać o przemianie, nie chcemy słuchać o tych rzeczach, odejdź. Jesteśmy zranieni, bo zainwestowaliśmy post, zainwestowaliśmy modlitwę. Przyszła Boża odpowiedź, jest świadectwo, a ci ludzie nie chcą Cię słuchać. Tylko, że wiecie co? Jezus wiedział, że ci ludzie potrzebują swoje życie poskładać. Są ludzie, którzy działają ad hoc, czyli mówisz mu, idziemy na spacer, on ubiera buty i bezproblemowo idzie na spacer. Mówisz mu, nie wiem, idziemy kopać studnie, to tak, tak jak studenci. Taki dowcip był, jak długo człowiek może się uczyć języka chińskiego. I ponoć najkrócej się uczą studenci, bo jak się go zapytasz, jak długo będzie się uczył języka chińskiego, to on się pyta, a kiedy jest egzamin? Nie pyta się, nie mówi ci, jak długo się będzie uczył, tylko kiedy jest egzamin, tak? Do egzaminu zdąży się nauczyć. Więc są ludzie, którzy natychmiast biorą łopatę i zaczynają kopać. Przebiorą się i idą. Ale ja znam takich ludzi, którzy nawet, żeby pójść na spacer, potrzebują się nastawić. Tak? Nie macie tak? Jak ja do mojej żony, ona jest bardzo kochana, mówię, Halinka, wybierzemy się gdzieś. I ona do mnie mówi, nie zmuszaj mnie. Mówię, Henka, to jest dobra rzecz. Nie zmuszaj mnie, ja się muszę nastawić. Widzicie, ja rozumiem, że to do ważnych rzeczy trzeba się nastawiać, ale do niektórych rzeczy nie rozumiem. Ale ona do mnie mówi, ja taka jestem. Ja muszę to sobie w głowie ustawić, bo ja i na inny plan. Ja ci tego nie mówiłam, ja już mam inny plan i teraz, żeby zmienić plan, to ja muszę przynajmniej te 10 minut mieć, żeby się nastawić. Ja jestem inny i z początku tego nie rozumiałem, więc były czasami iskry, ale jak tak można, tak? Ona mówi, ty się ze mną lepiej nie kłóć, ty po prostu to zrób, daj mi czas. Wiecie, że ludzie często potrzebują się nastawić. Przeżyć to, ułożyć to sobie. Więc Jezus wiedział i nie miał im za złe, że oni go wygonili. Bo Jezus wiedział, że do nich przybędzie kiedyś. Czy uczniowie byli przygotowani na to? Kiedy przynęli do tej krainy, to sobie wspomnieli tego człowieka i wspomnieli sobie nieżyczliwość tych ludzi. Co teraz będzie? Jakie następne wyzwanie? Jak nas potraktują? Co z nami zrobią? Jacy będziemy? A kiedy ci ludzie z tej okolicy rozpoznali Jezusa, rozbiegli się po całej okolicy i opowiedzieli, przyszedł ten, który uwolnił, który wygonił demony, ten, który przyniósł nam dobrą nowinę. I z całej okolicy znosili do Niego chorych, zademonionych, ludzi w potrzebie i Jezus ich wszystkich uzdrawiał, a oni prosili Go, jak było widocznie było ich bardzo dużo, żeby mogli dotknąć choćby rąbka Jego szaty, a będą uzdrowieni. Rozumiecie, co to zrobiło, jaka przemiana? Ja myślę, że może niektórzy z was zwątpili. Nie mówię już o innych. Czasami my tacy byliśmy, kiedy Jezus do nas przychodził z czymś, z ofertą jakąś, mówiliśmy, nie jestem gotowy, ja muszę to przemyśleć, odejdź teraz, nie zmuszaj mnie. Ale przychodzi czas, że jesteś gotowy, że On chce ci odpowiedzieć, że On chce ciebie dotknąć, że On chce ci dać. Bóg jest Bogiem przełomów. Bóg jest Bogiem odpowiedzi. Bóg jest Bogiem, który daje chętnie i bez wypominania. Bóg jest Bogiem, który wyposaża twoje serce i który karmi twojego ducha. Bóg przyszedł, żeby cię dzisiaj podnieść. Więc rekapitulując, omówiliśmy sobie kilka rzeczy. Po pierwsze, On jest zainteresowany twoim problemem. On się nad tobą nie tylko jest zainteresowany, On się ulitował, czyli zaangażował swoje, nie tylko swoją moc, ale swoje emocje w twoją sprawę. On się nad tobą użalił, On nad tobą zapłakał. Kiedy Szczepana kamionowano, powstał z tronu, żeby jakby wyrazić swoją zaangażowanie. Następnie On chce wzbudzić w tobie, czy wzniecić wiarę. Chce użyć ciebie. Chce dać ci poznać twoje obdarowanie. Następnie chce Bóg, żeby sprawa, którą zaczął w tobie, została dokończona. Dlatego nie oddala ciebie, nie wysyła ciebie gdzieś. Następnie mówiliśmy sobie, kiedy przeżyjesz Boży cud, czasami Jezus odchodzi na bok i każe ci płynąć pod prąd, pod wiatr, w ciemną noc. Zaczęli płynąć, kiedy jeszcze było jasno, ale później już była noc, a oni ciągle byli w problemie i ciągle byli zmęczeni. Nie mogli ustawić łodzi inaczej, bo by fale ich przykryły, więc mieli duży problem. Następnie przyszedł w sposób nieoczekiwany, w sposób dziwny, normalny, nienormalny, bo nikt po wodzie przecież nie chodzi. A On przyszedł idąc po wodzie, w czasie burzy. I o porze takiej, kiedy było bardzo ciemno, o czwartej straży nocnej jest najciemniej, bo to już niedługo przed świtem. Więc przyszedł, kiedy było najciemniej, kiedy w twoim życiu było najgorzej, kiedy już nie było żadnej może nadziei, kiedy ludzie już byli załamani, on przyszedł i kiedy wszedł do łodzi, wszystko usiadło, ucichło, tak? Wszystko ucichło. I łódź przybiła do brzegu. A później pokazał uczniom, pokazał nam i chce nam pokazać i chce nas użyć tam w krainie Gadareńczyków. Tam. Żeby ludzie doznali uzdrowienia. Żeby ci, którzy przyjdą, doznali uzdrowienia. Różne rzeczy robimy, żeby ludzie w Nysie dowiedzieli się o Bogu. Ale ja myślę, że musimy uwierzyć w to, że to, co zasiane zostało, teraz ma przynieść owoc. Uwierzyć w to, że ludzie, którzy będą w potrzebie, będą wiedzieli, w którym kościele skutecznie modlą się o chorych, w którym kościele modlą się skutecznie o rozwiązanie problemów. Więc poddajmy się Bogu. Poddajmy się Bogu. Oto nie będziemy głosić, jakie są różnice między jednym kościołem a drugim. Czasami trzeba to wyjaśnić, ale to nie jest istota głoszenia. Istotą głoszenia jest dobra nowina, a dobra nowina to jest o dziele, o samym Jezusie Chrystusie i o dziele, którego dokonał, tak? To jest dobra nowina. Ludzie dzisiaj tą nowinę chcą słyszeć. Nie to, że inne rzeczy zamiatamy pod dywan, nie, ale nie czynimy je pierwszymi. Pierwsze, głosimy Jezusa Chrystusa. Jego miłość, Jego namaszczenie, Jego moc. A dopiero później możemy z ludźmi porozmawiać, jak się zapytają, dlaczego nie modlimy się do tego, albo do tamtego, albo dlaczego nie robimy tego, albo tamtego. Ale jeżeli będziemy robić na odwrót, to marne nasze zwiastowanie. Więc chciałbym ci powiedzieć dzisiaj, nie będziemy wzywać nikogo do przodu. Nie będziemy dzisiaj wzywać nikogo do przodu. Nie będziemy prosić o podniesienie ręki. Ale dzisiaj jest czas, że Bóg chce odpowiedzieć na twój dylemat. Potrzebujemy stanąć w wierze, bo Jezus przyszedł właśnie wtedy do uczniów. Przyszedł z odpowiedzią. I to nie jest jeden przypadek, czy nie jedna rzecz, czy nie jedna sytuacja, do której Jezus przychodzi. Mamy sytuację. Zmagamy się z różnymi sytuacjami. Może się przyzwyczailiście już do tych sytuacji. Ale człowiek Boży może chodzić w wolności i może być świadectwem i światłem i może być zachętą, mówiąc, Bóg mi to uczynił. Takie rzeczy Bóg dla mnie uczynił. I Biblia opowiada o tym, jak w Biblii to, czy jak w czasie życia Jezusa dzielono się tym, jak w dziejach apostolskich się tym dzielono. I wiemy, jak ludzie, jak myśmy się dzielili, kiedy Bóg nas dotykał. Szliśmy wszędzie i mówiliśmy, Bóg mi to zrobił. On jest cudowny, On jest dobry. Tak? Przyszedł czas poruszenia. I teraz albo to weźmiemy, albo nie. Wstajemy, modlimy się, dobrze? Dobry Panie, Ty, który znasz nasze serca. Ty, który przenikasz nas na wskroś. Ty, który budujesz naszą wiarę i zachęcasz nas do życia. Wszechmogący Boże, Ty, który odpowiadasz na każdy nasz problem. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że Ty wyrywasz z nas z uśpienia, że Ty wyrywasz nas z naszej niemocy, że Ty wyrywasz nas z naszych złych pojęć i złych doświadczeń, Panie. Ty dzisiaj stawiasz nas w miejscu wyzwania. Ja dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samych. Że kiedy przyniesiemy Ci te 5 chlebków, to Ty uczynisz z tego cud. I 2 ryby rozmnożysz. Panie, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwej. Ty wszystko czynisz. Ja dziękuję Ci za to, że Ty potrafisz po wodzie chodzić i że Ty nam możesz kazać iść po wodzie. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty nas nie gardzisz nami albo nie karcisz nas, kiedy zaczynamy tonąć, ale Ty masz zawsze rękę wyciągniętą ku pomocy. Dziękuję Ci za to, Boże, że Ty błogosławisz dzisiaj Darka tam, gdzie jest, że Ty błogosławisz, Panie, każdą osobę, która potrzebuje dzisiaj pomocy. Każdą osobę. Ty o nikim nie zapomniałeś. Ty nad każdym się użaliłeś, Panie. Ty w każdego zainwestowałeś. Ty każdemu dałeś. Ty tchnąłeś w nas życie. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przychodzisz z ożywieniem, że Ty nie przychodzisz, Panie, ze zniechęceniem albo z naganą czy z dezaprobatą. Ty przychodzisz do nas z zachętą, miłością i mocą. Ty udzielasz nam swego ducha, Ty udzielasz nam swojej prawdy, Ty udzielasz nam swojego życia, Ty udzielasz nam ze swojego zdrowia. Panie, nie musimy drżeć, nie musimy płakać, nie musimy, Panie, uciekać. Ty jesteś naszą twierdzą, Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszą ostoją, Ty naszą miłością jesteś, Panie. Spraw, Ojcze, żeśmy byli świadectwem Twojego działania w nas, świadectwem Twojej skuteczności w działaniu. Panie, błogosław nas i spraw, żeby ten ogień, który w nas zapalasz, tą pasję, którą nam dajesz, tą pomoc, którą nam przynosisz, żeby to było widoczne dla ludzi z zewnątrz, aby doświadczywszy tego, zobaczywszy w nas, żeby też zapragnęli. Żeby zapragnęli i żeby tego doświadczyli i żeby ich życie zostało zmienione. Ojcze, chcemy zostawić nasze problemy i nasze troski. Dzisiaj tutaj, w tym miejscu, pod Twoim krzyżem. Chcemy iść do domu wolni. Powiedz nad nami słowo. Bo kiedy Ty powiesz słowo, to się stanie. Powiedz, Panie, tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa Twój. A będzie uzdrowiona sytuacja sługi Twego. Panie, powiedz tylko słowo. Oto dzisiaj stoimy przed Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty chętnie wypowiadasz błogosławieństwo nad ludem Twoim. Dziękuję Ci, że nas dotykasz. Czy jesteśmy bardziej czy mniej mądrzy? Czy jesteśmy bardziej introwertykami czy bardziej ekstrowertykami? Panie, dla Ciebie Ty nie masz względu na osobę. Ty do każdego wyciągasz swoje ręce. Ja Ciebie błogosławię. Amen.